Rozdział 14. Inny zaś, gdy wyrusza w rejs i musi stawić czoło rozhukanym falom, prosi o pomoc kawałek drewna bardziej kruchy niż statek, którym ma płynąć. Choć został on pomyślany dla celów handlowych i zbudowali go wprawni rzemieślnicy, to jednak steruje nim twoja opatrzność, ojcze, gdyż nawet przez morze wyznaczyłeś drogę i bezpieczne ścieżki między falami. Tak pokazujesz, że możesz wybawić z każdego nieszczęścia i nawet ten, co nie umie pływać, bez obaw może wejść na pokład. Chcesz, aby dzieła twojej mądrości służyły ludziom? Dlatego powierzają swe życie lichemu drewnu i mimo sztormów szczęśliwie docierają do celu na swych łodziach. Przecież dawno temu, gdy zagłada spadła na butnych olbrzymów, nadzieja świata schroniła się w arce i dzięki twojej dłoni, która ster trzymała, przetrwało na ziemi nasienie życia. Niech więc będzie błogosławione drewno, dzięki któremu sprawiedliwości staje się zadość, a wyrzeźbione bóstwo niech będzie przeklęte wraz ze swoim twórcą. On za to, że je uczynił, ono za to, że choć zniszczalne, zostało nazwane Bogiem. Bóg bowiem tak samo nienawidzi bezbożnego, jak i jego bezbożnych czynów. Twórca poniesie karę razem ze swym dziełem. Nawet pogańskie bożki zostaną osądzone, gdyż wśród stworzeń bożych stały się odrażające. Są one przeszkodą, o którą rozbija się życie ludzi, pułapką zastawianą na stopy głupców. Początkiem niewierności jest zamysł tworzenia bożków, a ich sporządzanie rujnuje życie. Nie było ich na początku, ani też nie będą trwały wiecznie. Zaistniały z powodu ludzkiej bezmyślności, dlatego przesądzony jest ich rychły koniec. Pewien ojciec, załamany z powodu niespodziewanej tragedii, sporządził podobiznę przedwcześnie zmarłego dziecka. I oto teraz czci martwego człowieka jak Boga. A dla poddanych ustanawia ceremonie i obrzędy. Z czasem utrwala się bezbożny obyczaj, staje się obowiązującym prawem, a władcy wydają dekrety nakazujące kult posągów. Nawet z myślą o mieszkańcach odległych zakątków kraju, którzy nie mogą uczestniczyć w obrzędach, odtwarzają dokładnie w dalekich stronach wygląd postaci i czynią podobiznę króla, którego należy wielbić, aby nawet nieobecnego czczono tak, jakby był obecny. Bałwochwalstwo rozkrzewiło się wśród prostego ludu, podsycane również próżnością artysty, który im bardziej chciał zdobyć uznanie władcy, tym zręczniej upiększał jego podobiznę. A tłum, zachwycony wspaniałością dzieła, uważa, że człowiek dotąd szanowany godzien jest czci boskiej. W tym kryje się pułapka niebezpieczna dla każdego człowieka, że ludzie, zmuszeni okolicznościami lub wolą władcy, nadali kamiennym i drewnianym przedmiotom najwyższe imię. Nie dość, że zbłądzili, dążąc do poznania Boga, to, co gorsza, w wielkim zamęcie niewiedzy zwracali się do tych obrzydliwych tworów z pozdrowieniem pokoju. Gdy mordowali dzieci podczas swoich rytów, gdy sprawowali tajemne misteria, gdy wierni zabobonnym obyczajom wyprawiali szalone orgie, wówczas nie szanowali czystości życia ani związków małżeńskich. Jeden drugiego podstępnie zabijał lub zadawał cierpienie współżyjąc z jego żoną. Jedno wielkie kłębowisko krwi, zbrodni, kradzieży i podstępu, zniszczenia, niewierności, zamętu i zdrady. Wrzawa się podnosi przeciwko dobrym ludziom. Wdzięczność idzie w niepamięć. Nic tylko lubieżne pożądanie, czyny homoseksualne, niewierność małżeńska, gwałty i bezwstydna swawola. To właśnie kult bezimiennych bożków jest początkiem, przyczyną i skutkiem wszelkiego zła. Ich czciciele szaleją w błazeńskiej uciesze, głoszą urojone wróżby, postępują bezkarnie i bezczelnie składają fałszywe przysięgi. Skoro zaufali martwym bożkom, nie obawiają się kary za wiarołomne przysięgi. Lecz zostaną osądzeni sprawiedliwie za to, że w myślach wzgardzili Bogiem, a ufali bożkom, i że zlekceważyli świętość, gdy chytrze składali przewrotne przysięgi. Nieprawych bowiem, którzy dopuszczają się przestępstw, nie dosięga moc tych, na których przysięgali, lecz sprawiedliwa kara przeznaczona dla grzeszników.